Cokolwiek by się nie działo na świecie, z naszego hymnu nie zrezygnujemy. A przy telefonie jest pan Zbigniew Stefanik, korespondent francuski w Strasburgu. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Kryzys na Bliskim Wschodzie pogłębia się. Co media francuskie piszą o tym, co dzieje się na linii Tel Awiw-Teheran?
Otóż media francuskie niemal jednoznacznie negatywnie oceniają decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu się z umowy wiedeńskiej, to jest umowa atomowa, którą podpisano z Iranem 14 lipca 2015 roku. Media francuskie są zdania, iż właśnie ta decyzja prezydenta amerykańskiego doprowadziła do kolejnej eskalacji na Bliskim Wschodzie, czego byliśmy świadkiem, zresztą nadal jesteśmy tego świadkami w ostatnich godzinach i ostatnim dniu. Warto tutaj wspomnieć o kontekście. Otóż z jednej strony USA nie będą nadal przestrzegały umowy atomowej z Iranem, z drugiej strony zaś prezydent amerykański zapowiedział daleko idące sankcje dla tych wszystkich państw i ich podmiotów gospodarczych, które zamierzają nadal kontynuować relacje gospodarcze i handlowe z Iranem. Co w sposób oczywisty narusza interesy francuskie, albowiem największe korporacje francuskie prowadzą interesy handlowe, interesy, handlową politykę z Iranem. Dla przykładu, w ostatnim czasie koncern Airbus podpisał kontrakt na dostarczenie Iranowi samolotów pasażerskich. Kontrakt ten szacuje się na wartość 10 miliardów dolarów. Tak więc w tym oto kontekście tej sytuacji prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, iż Francja zamierza prowadzić własną i suwerenną politykę zagraniczną wobec Iranu, taką politykę, która będzie odpowiadała interesom francuskim i europejskim, co w sposób oczywisty prowadzi do konfrontacji gospodarczej, być może wręcz handlowej, ze Stanami Zjednoczonymi. Warto dodać, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulega polepszeniu. Otóż pomimo, iż prezydent Iranu Hassan Rouhani zapewnił w rozmowie telefonicznej kanclerz Niemiec Angela Merkel o tym, iż Teheran nie szuka konfrontacji otwartej ani żadnego rodzaju konfrontacji z państwem Izrael, o tyle sytuacja, jak zresztą zauważył minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian, jest wybuchowa na Bliskim Wschodzie, albowiem warto postawić obecnie pytanie, czy prezydent Iranu utrzyma swą władzę. Albowiem był on największym i właściwie nieprzejednanym zwolennikiem umowy atomowej z państwami zachodnimi. W sytuacji, gdzie tak naprawdę w Iranie umowa ta była bardzo mocno kontestowana, przez zwolenników twardej linii irańskiej, tych, którzy uważają, że Iran powinien jednak wyposażyć się w broń atomową, aby zabezpieczyć swoje interesy na Bliskim Wschodzie. Kolejna kwestia, która każe myśleć o tym, że eskalacja będzie trwała nadal, to wybory parlamentarne w Libanie, które odbyły się w zeszłą niedzielę i ich wynik. Otóż w tych wyborach zdecydowanie wygrał Hezbollah, co wzmacnia pozycję Iranu na Bliskim Wschodzie i osłabia pozycję Izraela. Tak więc te dwie kwestie, czyli możliwość utraty władzy przez Rouhaniego w Iranie, jak i poszerzenie strefy wpływu Iranu na Bliskim Wschodzie, powoduje, że sytuacja może ulec kolejnej eskalacji. Jednak warto poczekać na stanowisko Ankary w tej kwestii. Otóż Turcja na razie zdaje się przyglądać nieco temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Turcja, która właściwie nie ma interesu w poparciu ani Iranu, który jest jej naturalnym konkurentem w tym regionie geopolitycznym, ani właściwie Izraela. Pamiętajmy, iż Recep Tayyip Erdoğan nazwał jakiś czas temu premiera Izraela Benjamina Netanyahu najeźdźcą i terrorystą. Tak więc tutaj sytuacja pomiędzy Turcją a Izraelem również jest niekorzystna. Jednakże Turcja walczy z Iranem na Bliskim Wschodzie o leadership w świecie muzułmańskim. Jest to walka ideologiczna, polityczna, kulturowa. Turcja chciałaby przejąć ten leadership w świecie muzułmańskim. Leadership, którego na razie nie posiada. Turcja buduje taki islam osmański, który miałby stać się tym islamem dominującym w tym regionie. Tak więc Turcja nie ma interesu w popieraniu Iranu, jednakże być może drogo sprzeda swoje milczenie i swoją neutralność światowi zachodniemu. Pamiętajmy, że Turcja również znajduje się w konflikcie politycznym, w konflikcie politycznym ze światem zachodnim. Na zachodzie, w Unii Europejskiej, również w USA coraz bardziej podważa się stosowność obecności Turcji w pakcie militarnym NATO. Unia Europejska zaś zauważa, że Turcja oddala się od Europy. Tak więc jest to okazja dla Ankary, aby zaznaczyć swoją pozycję w tym regionie i aby w jakiś sposób przehandlować swoje poparcie bądź swoją neutralność właśnie wobec państw zachodnich. Jednakże warto tutaj mieć na uwadze, iż o ile w kwestii syryjskiej świat zachodni mówi właściwie jednym głosem, o ile w kwestii umowy atomowej z Iranem, jak i również kryzysu na Bliskim Wschodzie, który będzie eskalował w kolejnych dniach, tego można się spodziewać, Zachód nie mówi jednym głosem. Z jednej strony mamy pozycję, stanowisko USA. Amerykanie zdali się wybrać tą najtwardszą opcję, czyli właściwie opcję sankcji ekonomicznych i politycznych wobec Iranu. Wiadomo, że Iran należy do grupy największych producentów ropy na świecie, tak więc tutaj nałożone sankcje z pewnością doprowadzą do podwyżki cen ropy na rynku światowym. Stanowisko Europy jest inne. Otóż Europa zamierza tutaj pozostać przy umowie atomowej. W Paryżu bowiem, w Berlinie, w Londynie przyjmuje się stanowisko, iż umowa ta nie jest doskonała, jednak jest ona najlepszym rozwiązaniem, aby zagwarantować tutaj właściwie stabilność na Bliskim Wschodzie, ale również aby oddalić nieco Iran od Rosji, czyli stworzyć pewną ofertę dla Iranu, która mogłaby być korzystna i która mogłaby spowodować, że Iran się zbliży bardziej do Zachodu, oddalając się od Moskwy.
Kolejna kwestia... Tak.
Kolejna kwestia to organizowana we Francji wizyta prezydenta Macrona w Iranie. Warto dodać, że Emmanuel Macron ma być pierwszym przywódcą świata zachodniego, który uda się do Iranu z oficjalną wizytą po rewolucji 1979 roku. Tak więc tutaj Europa będzie tutaj prowadziła swoją własną politykę wobec Iranu, o czym poinformował Emmanuel Macron, politykę właściwie suwerenną, zabezpieczającą interesy europejskie.
I zobaczymy, czy Stany Zjednoczone wprowadzą jakieś sankcje przeciwko Francji, bo rzeczywiście Francja nie zamierza przestać handlować z Iranem. Za duże interesy robią koncerny francuskie. Powiedział pan, że jednym głosem mówią świat zachodni, mówi o tym, co dzieje się w Syrii. Ja polecam i panu, i państwu, panu, jeśli pan nie miał w rękach ostatniego wydania Kuriera, dwa teksty na temat Syrii. Tekst Luizy Komorowskiej: wrócą, kiedy skończy się wojna. Nie ich wojna, to są uchodźcy, którzy są w Polsce, chrześcijanie syryjscy, którzy opowiadają o tym, co działo się w Syrii, w ich domach, w ich szkołach podczas tej zanim wyjechali, kilka lat byli w środku wojny domowej, a drugi wywiad Antoniego Opalińskiego w Kurierze Wnet z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim, jezuitą, który przez 30 lat mieszkał w Syrii, żył między Syryjczykami, o tym, jak wyglądała Syria przed wojną, kto wojnę i dlaczego wojnę wywołał i co teraz dzieje się w Syrii. To są dwa bardzo ciekawe teksty w Kurierze Wnet i oczywiście też polecam teksty pana Zbigniewa Stefanika z analizy tego, co się dzieje we Francji, sceny politycznej francuskiej, zawsze bardzo ciekawe i bardzo serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą korespondencję.
Dziękuję bardzo.
Pan Zbigniew Stefanik ze Strasburga w Poranku Wnet wypowiedział zdanie: czekając na stanowisko Ankary, a więc my, czekając na stanowisko Ankary, posłuchamy, jak śpiewa Czesław. A gościem Poranka Wnet jest pan Jarosław Sachajko, ruch Kukiz 15, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do późnych godzin nocnych były głosowania wczoraj w Sejmie i co udało się przegłosować?
No, głosowań było dużo. Najbardziej skandaliczną ustawą, która wczoraj była głosowana, to jest, powiedzmy, benzyna plus, czyli zwiększyliśmy koszty właściwie całej gospodarki, koszty dla rolnictwa, ale właściwie i wszystkich usług, bo do każdego litra benzyny 10 groszy będziemy dopłacali. Rząd mówi, że nie będzie żadnych podwyżek, no a jednocześnie w tej ustawie, w skutkach tej ustawy okazuje się, że 2,5 miliarda z naszych kieszeni się zabierze na fundusz niskoemisyjny, a jednocześnie to jest 2 albo 3 razy 2,5 miliarda, bo przecież jeżeli kierowca będzie musiał zapłacić te 2,5 miliarda, no to włoży to w koszty i to oddamy kilkukrotnie.
Z naszych kieszeni albo z kieszeni koncernów, które mogą nie podwyższyć ceny paliw, wszystko jest możliwe, panie pośle.
Nie, tak się nigdy nie zdarzyło. Jak ktoś ma koszty, to te koszty przerzuca na klienta końcowego. Również wczoraj przegłosowaliśmy obniżenie pensji posłów. To też się zdarzyło i ja zawsze tutaj mówię, że prezes naprawdę bardzo dobrze ocenił swoich posłów. Oni tyle nie powinni zarabiać. Mówiliśmy o tym, że można nawet...
Pan poseł takim złośliwym językiem mówi, a pan powinien tyle zarabiać, ile zarabia?
Dopóki nie będzie jednomandatowych okręgów wyborczych i posłowie nie będą odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, to o takie kwiatki co chwilę będą...
A pan się nie czuje odpowiedzialny przed własnymi wyborcami?
Czuję się odpowiedzialny właściwie...
To po co jednomandatowe okręgi wyborcze, skoro pan się czuje odpowiedzialny?
Po to, aby związać wszystkich posłów ze swoimi wyborcami. Ja jeszcze nigdy nie głosowałem w ten sposób, jak ja widzę tutaj na Komisji Rolnictwa, że posłowie wchodząc do sali od razu głosują, nie wiedząc nad czym głosują. Wielu posłów w tej chwili zrezygnuje z pensji poselskich, tylko wróci do swojej działalności gospodarczej i to znowu pogorszy jakość prawa, bo jeżeli ktoś będzie adwokatem, będzie robił swoją działalność gospodarczą, to nie będzie miał czasu na przeczytanie tych dziesiątków ustaw, które są w tej chwili wyrzucane, bo tak trzeba
Ale
powiedzieć.
Ale to, czy w wyniku tych głosowań to są jakieś głodowe pensje, to minimum socjalne posłowie będą zarabiać?
Nie są to głodowe pensje, one są dalej do zaakceptowania. Ja tylko mówię o tym, jaki absurd jest robiony w tej chwili. To jest oczywiście do przeżycia i ja dlatego za tym głosowałem. My nawet mówiliśmy, żeby to jeszcze bardziej obniżyć, a najważniejsze by było to, ta nasza poprawka, żeby to powiązać z pensjami obywateli. Żeby polityk zarabiając musiał dbać o to, żeby zarabiali wszyscy inni obywatele, czyli z dominantów. W tej chwili połowa obywateli Polski zarabia 1520 zł. Połowa obywateli Polski. Dlatego ludzie się denerwują, patrząc na to, jaka jest średnia zarobków, bo ta średnia ich nie dotyczy. Mam prawie 5 tysięcy, jeżeli człowiek do kieszeni dostaje 1500 zł.
Czy ta ustawa obniżająca pensje posłów i senatorów, o ile te pensje zostały obniżone?
O 20% to zostało obniżone.
Dotyczy też ministrów, wiceministrów?
Nie, to
tylko
nie
posłów i senatorów.
Kuchnia zawsze się wyżywi, więc to jest znowu pokazanie tego, że marszałkowie Sejmu nie zarabiają mniej, ministrowie nie zarabiają mniej, ale ja w ogóle nie uważam, żeby to był tak naprawdę jakikolwiek problem. Bo jedna zła ustawa, chociażby ta podwyższająca ceny benzyny, to są ogromne straty dla gospodarki i dla wszystkich obywateli. Powinniśmy w ogóle wyregulować wszystkie pensje, żeby najwięcej zarabiał prezydent i później, i to wszystko powinno być powiązane z dominantą, czyli z tymi najczęściej płaconymi pensjami
czyli
w Polsce.
Czyli piramida i wzór.
Oczywiście, zasada. No nie może być tak, że polityk jest wybrany jako polityk, później idzie do spółki Skarbu Państwa i miesięcznie zarabia 1 000 000 zł.
No. A czy nie jest tak, bo prezydent rozpoczął debatę konstytucyjną, czy nie powinno być na przykład mniej posłów w polskim parlamencie, mniej ministrów, mniej gabinetów politycznych?
Oczywiście, gabinetów politycznych w ogóle nie powinno być, bo to są osoby, które nie wiadomo co robią i za nic odpowiadają. Posłów nie powinno być mniej, bo jednomandatowe okręgi wyborcze w tym systemie angielskim, to jest jeden poseł z jednego powiatu. Żeby ta osoba była, wiadomo gdzie jej szukać i kim ta osoba jest. Więc jeszcze raz mówię, to są żadne koszty dla państwa. Jedna zła ustawa to są dramatyczne koszty dla Polski.
Też wczoraj, to nie wiem czy to było pierwsze, drugie, trzecie czytanie, Polska specjalną strefą ekonomiczną. Taki tytuł nadała Interia artykułowi na ten temat. Co pod tą ustawą się kryje?
Niestety ja powiem, że od tych dwóch czy dwóch i pół roku ja widzę wielkie obietnice, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Od tego roku na przykład Rumunia podwyższyła kwotę wolną od podatku do 28 tysięcy i wtedy wszyscy mają te pieniądze. Mówienie o tym, że jednym zabierzemy, damy drugim, kieruje donikąd.
To mówi pan o podatku solidarnościowym, który jest zapowiedziany, natomiast specjalna strefa ekonomiczna, to znaczy, że firmy, które powstają w całej Polsce, a nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, będą miały zwolnienia od podatku.
I tu chodzi znowu o bardzo wąską grupę firm. Z tego zwykli ludzie nic nie skorzystają.
A mówi się o małych i średnich przedsiębiorstwach, więc rozszerza się grupę, bo małe i średnie przedsiębiorstwa nie było stać na to, żeby wejść do specjalnej strefy ekonomicznej.
Ma pan redaktor rację, tylko tu się, jeżeli wejdziemy w szczegóły, to są mikrofirmy, a nie średnie firmy. Trzeba obniżyć koszty funkcjonowania państwa. No nie może być tak, że państwo jest tak kwiożecze, że zabiera nam 64% tego, co my wypracowujemy.
Ale jak obniżyć koszty państwa? Żeby obniżyć koszty państwa, trzeba zmniejszyć koszty biurokracji. Pan się z tym zgadza?
Oczywiście, ale to są proste zasady. Proszę zobaczyć, 4 miliardy złotych pożerają nam urzędy pracy. Nie wiadomo po co one są, bo jeżeli mamy bezrobocie około 4%, to po co tam taka armia ludzi pracuje? Po co nam w ogóle jest ZUS, który znowu pożera nam wielkie pieniądze?
A jak to ZUS, czyli co, emerytury?
Oczywiście, ale dlaczego nie zrobimy emerytur tak jak w Nowej Zelandii? Każdy, akurat nie w naszej strefie klimatycznej, każdy musi pracować. Tu się nie da pracować, bo zima by wszystkich wykończyła. Dlaczego wszyscy nie zarabiają, nie dostają emerytury, nie wiem, 1500 czy 2000, tak jak lista wyborców jest, a wszystkie pieniądze zostają w naszych kieszeniach. To przecież pan wie, czy pan sobie kupi dodatkową nieruchomość, czy zainwestuje w dzieci, czy zainwestuje w jakiekolwiek akcje.
To jest przywilej bycia w opozycji, bo wtedy oczywiście każda swobodna myśl łatwo przychodzi do głowy, potem przychodzi do realizacji tych myśli i jest trudniej. Ale ja mam przed sobą Narodowy Program Rolny. Ruch Kukiz 15 postanowił i pan poseł postanowił zająć się tym, co dzieje się w polskim rolnictwie. To najpierw teza główna, co się dzieje, dobrze jest czy źle?
Jeżeli pan redaktor o tym wspomniał, to chciałem powiedzieć, że on jest dostępny na stronie sahajko.pl. Wszyscy mogą.
To jest pan autorski program.
To jest program obywatelski. Ja spotkałem się, to były dziesiątki spotkań, jak nie setki spotkań z rolnikami i z tych spotkań wypłynął właśnie ten program. On jest dalej do dyskusji, możemy dalej rozmawiać o tym, co trzeba zmienić. On się różni od wszystkich innych programów tym, że poza częścią opisową są konkretne projekty ustaw, bo teraz słyszymy, realizujemy swój program, my to obiecaliśmy. Ale tak naprawdę nie jest to realizowane. Ja doznałem olśnienia, bo w ubiegłym tygodniu natrafiłem na taką gazetkę, która była dystrybuowana przez PiS w 2014-2015 roku, Polska Ziemia. Ona akurat nie tyczyła rolnictwa i okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość dokładnie wie, co trzeba było zrobić, tylko niestety od lat tego nie robi. No, od 2,5 roku tego nie robi, tylko działa akcyjnie. W tej chwili okazuje się, że jest problem, powiedzmy, z tymi ziemniakami i o tym jest również napisane w tej gazetce, że nie mamy znakowania żywności. My idąc do supermarketu, my nie wiemy, jaką żywność kupujemy. Polacy są patriotami, oni by chcieli kupować polskie produkty, tylko oni nie wiedzą, czy ten produkt jest polski, niemiecki, czy chorwacki. Tego brakuje. I jest strajk. Nagle się okazuje, że po 2,5 roku Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje taki projekt ustawy, aby ziemniaki musiały być znakowane pod względem tego, skąd pochodzą. Ale Prawo i Sprawiedliwość o tym pisało już w 2015 roku. To jest w tej gazetce. Dlaczego to nie zostało zrobione?
A ja mam taki skrót dla dziennikarza, który nie jest w stanie w ciągu jednej minuty przeczytać całego narodowego narodowego programu rolnego, nad którym pan pracował przez jakiś czas, kilka lat czy kilka miesięcy, ale widzę, punkt pierwszy, wynegocjowanie unijnego wsparcia dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem jego specyfiki w oparciu o obiektywne kryteria jak dochody rolnicze, tak? Te negocjacje budżetowe są negocjacjami bardzo trudnymi. Ma pan naprzeciwko siebie Niemców, Francuzów, Duńczyków, którzy wiedzą, jak to się robi, tak? Czyli krótko mówiąc, i mają władzę, więc to jest postulat, który bardzo ciężko w toku tych negocjacji utrzymać.
I tak i nie. Zależy od tego, czy będziemy przygotowani do tej rozmowy, czy nie. Ja akurat nie byłem jako przewodniczący Komisji Rolnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w Budapeszcie i tam była rozmowa o tym, o kierunkach Grupy Wyszehradzkiej. I z jakiegoś powodu rząd nie potrafił przekonać właśnie pozostałych członków do tego, aby były wyrównane właśnie płatności bezpośrednie. No i wystarczyło tylko porozmawiać i pokazać im prosty wykres, ile zarabiają polscy rolnicy, a ile zarabiają rolnicy z pozostałych krajów Unii Europejskiej. I nagle się okazało, że i Czechy, i Węgry zgodziły się na to, żeby do później konkluzji po tym spotkaniu wpisać to, aby płatności bezpośrednie były wyrównane. No nie może być tak, że polski rolnik dostaje z płatności bezpośrednich dwa razy mniej niż rolnik holenderski, duński czy belgijski. Jeżeli przygotujemy się do tych rozmów, to zadziała. Spotkałem się z parlamentarzystami francuskimi i również pokazałem im tę tabelkę, która mówi o dochodach rolników i nagle się okazało, że parlamentarzyści francuscy również zgodzili się z tym postulatem wyrównania.
Ach, niektórzy rolnicy mówią, że dobrze by było, gdyby w ogóle nie było dopłat do rolnictwa, żeby rolnictwo było konkurencyjne. Warunek jeden, zamknięcie Unii Europejskiej na napływ tanich i niedobrych produktów wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, czy też w innych pozaeuropejskich krajach.
Akurat nie ten postulat jest nie do zrobienia. Jesteśmy...
A jest sensowny.
Tak się tylko wydaje, że jest sensowny, bo Polska jest ogromnym producentem żywności. Jeżeli byśmy się zamknęli jako Polska, to po prostu nie mielibyśmy gdzie tego sprzedawać. Należy pilnować
jakości. Ale
nie
jako Polska, jako Unia Europejska.
Jako Unia Europejska też jest eksporterem żywności. Tylko eksporterem żywności wysokiej jakości. A do nas przypływa żywność byle jakiej jakości. I dlatego trzeba to badać.
Ale wszędzie jest dotowana żywność.
Panie redaktorze, tak. I ja o tym mówię. Amerykanie dotują taki wolny rynek dwa razy więcej swoją żywność niż Unia Europejska. Amerykanie. Za chwilę Chińczycy będą dotowali bardziej swoją żywność niż Unia Europejska.
No to co z tego wynika, że tak czy siak Unia Europejska przegra te zawody. Jeżeli będzie dotowana żywność, jeżeli nie będzie ceł, jeżeli nie będzie kontroli, to w takim razie tak czy owak rolnictwo w Europie będzie sobie powoli upadać.
Oczywiście, jeżeli dalej Unia będzie szła w tym kierunku,
ale
że będzie
idzie
coraz
w tym kierunku.
Oczywiście, ja o tym mówię, że idzie w ślepym kierunku. Jeżeli Unia dalej będzie szła w tym ślepym kierunku, czyli nie będzie pieniędzy na rolnictwo, to u nas za chwilę będą same łąki i lasy.
Ale też są te globalni gracze, przejęcie firmy Monsanto, tak? Wprowadzanie GMO takim albo takim sposobem, nawożenie, chemiczne uprawy, coraz większe te uprawy i to idzie w tym kierunku, panie pośle.
Ma pan rację, ale koniec końców ktoś kupuje tę żywność i teraz konsument powinien zdecydować.
Ale konsument nie może zdecydować, bo nie wie nawet, co jest trujące.
Właśnie, i to jest słabość państwa i słabość Unii Europejskiej. Dlaczego my do tej pory nie mamy, jest taki projekt ustawy, ja złożyłem taki projekt ustawy prawie 2 lata temu, żeby znakować, pokazać obywatelowi, że dana żywność powstała zupełnie bez GMO. I ta ustawa jest blokowana
ale
od 2 lat.
Ale nie tylko GMO, panie pośle, dlatego, że cały system nawożenia i chemia to jest też trucizna, którą spożywamy.
Ma pan rację i dalej nie mamy znakowania. Jeżeli jeżeli byłoby to znakowanie. To jest najprostsze, co można zrobić. I ja o tym mówię od 2 lat. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że oni piszą swój projekt ustawy. Tylko dlaczego to trwa 2 lata, skoro ja mogłem to zrobić w 3 miesiące? No, to jest przerażające.
Ale co pan pokazuje ministrowi rolnictwa? Chce pan współdziałać? Czy może pan egoistycznie chowa w szufladzie te ustawy po to, żeby kiedyś przekonać wyborców, żeby został ministrem rolnictwa?
Spokojnie, zobaczymy, jak będzie. One są złożone. One właśnie, ten nasz program, obywatelski program rolny, różni się od wszystkich innych, że na końcu są złożone projekty ustaw. One już są złożone do laski marszałkowskiej, tylko są po prostu blokowane. I to jest przerażające, bo rolnictwo zazębia się. To powinien być złożony cały pakiet ustaw, tak jak jest to w naszym programie rolnym, a nie co 4 miesiące czy co 5 miesięcy jedna ustawa.
Ale to, co było skargą protestujących, to jest też system handlu, tak? Pośredników, sklepów, hipermarketów, że to wszystko też nie funkcjonuje w Polsce.
Oczywiście, że nie funkcjonuje. No, dlaczego na Orlenie tylko 12% produktów są to produkty polskie? Na przykład Francuzi, już panu tutaj daję, Francuzi powiedzieli, że do 2022 roku 50% żywności będzie to żywność lokalna i żywność organiczna. Proszę zobaczyć, oni mogli taką ustawę uchwalić, a u nas dalej się mówi, że nie można było nie zabrania, a we Francji nie zabrania.
Ale w jaki sposób ustawowo to zrobić, żeby 50% to była żywność organiczna i z małych gospodarstw? W ogóle we Francji są jeszcze małe gospodarstwa?
Teraz i Francuzi, i Amerykanie zaczynają mądrzeć i zaczynają dbać o te małe gospodarstwa, bo nie da się zrobić żywności organicznej czy ekologicznej na 1000 hektarów. Bo to jest nie do zrobienia. To musi być zrobione w małych i średnich gospodarstwach i jeżeli taka żywność będzie produkowana, ona musi być znakowana. Żeby było wiadomo, że idę do supermarketu i płacę te 5, 10, 15%.
Ale będzie droższa i będzie dla wybranych, bo jak pan powiedział, ponad połowa Polaków zarabia 1520 zł, to nie będzie jej stać na żywność nawet znakowaną.
Będzie stać, bo ta żywność nie musi być droższa, bo jeżeli rolnik dostaje 20 groszy za kilogram ziemniaków, a w sklepie płaci 2 zł, to ktoś te pieniądze kradnie. I tu jest ten problem, że rolnik nie może być tylko producentem produktów podstawowych, ale musi być również współwłaścicielem przetwórni i handlu. I to jest do zrobienia.
Ale nie jest.
Nie jest, bo przez 20 czy 30...
A jak ma się stać?
Trzeba się organizować. I ja również mówię o tym, o spółdzielczości, o kooperacji, o grupach producenckich. Tylko nasze polskie ustawodawstwo to cały czas blokuje. To jest przerażające.
A co, nie można się organizować? Można spółdzielnie, można stworzyć grupę producencką, można stworzyć tych grup producenckich. W rolnictwie jest dużo.
Tak, tylko taka grupa producencka może tylko 50% sprzedawać obcego produktu, nie może również przetwarzać tego produktu i nie może zakładać sklepów.
A ta sprzedaż bezpośrednia jest już całkowicie unormowana, czy też
nie jest? Mamy również taki projekt ustawy, on tu jest złożony do laski marszałkowskiej, aby tą żywność, którą rolnik wyprodukuje w swoim gospodarstwie, można było sprzedawać w lokalnym sklepie. I proszę zobaczyć, około 5000 sklepów jest zamykanych, takich lokalnych sklepów w Polsce rocznie, bo one konkurują tym samym towarem, który jest w super i hipermarketach. Jeżeli tam byłaby właśnie taka żywność prosto od rolnika, to czymś by się ten sklep wyróżniał i ludzie by chodzili do tego sklepu. Dlaczego rolnik, produkując kiełbasę czy sery, musi stać pod chmurką i sprzedawać ten kilogram sera? Dlaczego tego nie może wprowadzić do lokalnego sklepu, żebym ja rano wychodząc kupił świeże rzeczy właśnie bezpośrednio do rolnika? I one wtedy nie byłyby drogie. Ten problem dystrybucji tego powoduje, że 80%...
Problem pośredników. Wiemy, jest jarmark wnet. Pan poseł był kiedyś na naszym jarmarku, czy nie?
Nie, nie byłem na
no
tym
proszę,
jarmarku.
To nie wie pan poseł, co się dzieje na jarmarku wnet.
No, na jarmarku wnet nie wiem, ale wiem, co się dzieje na wielu innych jarmarkach, bo jeżdżę po Polsce, śmieję się jak kierowca tira i spotykam się z rolnikami i oni zwracają uwagę na takie oczywiste rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem.
To zapraszam pana na jutrzejszy jarmark wnet. Jest pan w Warszawie?
Niestety nie.
A co z świńską chorobą? Udało się ją zatrzymać gdzieś na jakiejś linii, czy ona się rozprzestrzenia?
Ona się dalej będzie rozprzestrzeniała i w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość w tej swojej gazetce Polska Ziemia pisze o tym, jak to źle działa PSL i PO, nie potrafiąc sobie z tym poradzić, a w tej chwili dalej sobie z tym nie radzimy. Może... Dopóki nie poradzimy sobie z głównym wektorem, który rozprzestrzenia tę chorobę, czyli z dzikami, to dalej będą gospodarstwa zamykane. I tutaj wprost jest napisane o
tym... W 2015 roku
Prawo i Sprawiedliwość pisze u siebie w swojej gazetce o wygaszaniu, świńskie wygaszanie. Ale teraz to następuje. Są zamykane gospodarstwa, ponieważ nie potrafią spełnić tych zasad bioasekuracji, budowania płotów, mat, dzielenia obory na cztery. Ale to też nic nie da, dopóki będą w okolicy chodziły chore dziki i wprowadzały ten wirus do gospodarstw rolnych.
Ale co zrobić z tymi chorymi dzikami?
Nie, no tutaj nie ma, to jest złe postawione pytanie.
Bardzo panie pośle, przepraszam.
Nie z chorymi, ze wszystkimi dzikami. Trzeba po prostu na dwa lata w Polsce wyeliminować dziki, zabić wszystkie dziki, bo one i tak zdychają. Dziki ASF zabija dziki. 95% dzików zdycha w męczarniach z pianą w mordzie, obijając się o drzewa w gorączce. One i tak zdychają. Więc to jest tylko...
Ale to jest tak, że każdy dzik jest zarażony, czy niektóre dziki są zarażone?
Dziki zarażają się jeden od drugiego. I one cały czas, ta choroba cały czas postępuje. I jeżeli będą dziki w środowisku, to ta choroba będzie dalej postępowała. I dlatego trzeba na dwa lata pozbyć się dzików, pozbyć się choroby i później wrócić do dzików.
A czy jest prawdziwe zdanie, że jest migracja dzików w kierunku miast? To znaczy coraz częściej się blisko miast albo w miastach widzi dziki. Czy to jest po prostu opinie kogoś, kto zobaczył nagle dzika w miejscu, w którym nie widział dzika? Czy to jest jakiś...
Nie. Dzików jest po prostu bardzo dużo. Było rok temu liczenie dzików. Polski Związek Łowiecki i Myśliwi wyliczyli, ile mamy tych dzików. Później się okazało, że w kilka miesięcy zabili więcej dzików niż wcześniej ich wyliczyli, a dalej mamy całe mnóstwo dzików. Tak jak pan redaktor powiedział, dziki pojawiają się w miastach, dziki wchodzą do gospodarstw, do wiosek wchodzą dziki. Po prostu to jest po prostu wielka plaga z dzikami.
Czyli pana zdaniem nie ma innego lekarstwa na rozprzestrzenianie pomoru świń jak zabicie wszystkich dzików?
Tak, ale
do linii Wisły czy...
Znaczy,
Do linii Odry trzeba
w Polsce zabić te dziki wszystkie, ponieważ ta choroba cały czas się rozprzestrzenia.
Ale przekroczyła linię Wisły?
Przekroczyła linię Wisły ta choroba i to są ogromne koszty dla całej gospodarki i ogromne koszty dla małych i średnich gospodarstw. Jeżeli my nie pozbędziemy się w tej chwili tej choroby ze środowiska, to będzie tak jak w Hiszpanii. Będziemy hodowali świnie w ogromnych fermach. I stracimy ten smak mięsa, bo to będzie przemysłowy chów, o czym zresztą również w tej gazetce jest napisane, bo jest napisane, że Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyło z ogromnymi fermami,
czyli właściwie,
a nic nie robi.
Czyli właściwie ta choroba jest komuś na rękę, tak? No bo ktoś na tym zyska, bo jak rolnicy nie będą mieli świń, i nie będzie małych hodowli, no to wielkie hodowle na tym zyskają.
Panie redaktorze, tak, ale stracą wszyscy. Stracą konsumenci, którzy nie będą jedli smacznej polskiej wieprzowiny i zyskają tylko te wielkie koncerny, które cały czas zyskują w Polsce od wielu lat. Takie działanie na szkodę i obywateli, i rolników.
Musimy doprowadzić do konfrontacji kiedyś pana posła z ministrem albo wiceministrem rolnictwa. Zobaczymy, jak to jest z tym Prawem i Sprawiedliwością i czy ile robi. Wczoraj był tutaj wiceminister rolnictwa, powiedział, jak dużo ministerstwo robi dla polskich rolników i polskiej wsi, jak to się zmienia i jak oni dbają o polską wieś. No bo przecież w ich interesie jest, żeby rolnicy, którzy na nich zagłosowali, żeby wiodło im się lepiej.
Panie redaktorze, wysłuchałem tej audycji, oczywiście przygotowując się do dzisiejszego spotkania i szkoda, że pan redaktor nie pokazał tej właśnie gazetki Polska Ziemia, bo tutaj są te problemy dobrze zdiagnozowane, tylko nie ma żadnych działań.
Ale to czy nie w takiej samej sytuacji jest pan poseł. Dobra diagnoza, a potem wchodzi pan do Ministerstwa Rolnictwa albo do innego ministerstwa i pan tonie.
Nie, nie, bo mam przygotowane projekty ustaw. Tu już jest wszystko przygotowane. Tu już jest 20 projektów ustaw i podejrzewam, że do końca kadencji przygotuję jeszcze około 10 tych ustaw, żeby cały pakiet wprowadzić. To nie może być tak, że wprowadzam projekt ustawy wtedy, kiedy rolnicy blokują, kiedy wysypują kapustę na ulicę, bo nie mogą jej sprzedać, bo przyjeżdża kapusta czy ziemniaki z zagranicy zupełnie niebadane. No, to, co pan redaktor powiedział, no, my stosujemy dużo chemii, dużo nawozów, to nie jest dla nas dobre i po to jest państwo, aby to badać.
Wielki plus dla pana posła, że posłuchał pan wczorajszego poranka wnet, Kurier wnet teraz, mam nadzieję, pan poseł przeczyta. Jutro, nie, już nie pamiętam, będzie pan...
Nie będę, jadę dalej na spotkanie z wyborcami w Polskę. No i poseł został posłany po to, żeby nie siedzieć w jednym miejscu, nie siedzieć w Sejmie, tylko spotykać się z obywatelami. Czyli, jadę jutro na kolejne spotkania.
Czyli panu jednomandatowe okręgi wyborcze do kontaktu z obywatelem do niczego nie są potrzebne.
Bo to w drugą stronę jest potrzebne. Obywatel ma mieć nadzór nad posłem, a nie to ma być dobra wola posła, czy chce pracować, czy nie. A w tej chwili tak wygląda. Poseł może nie pracować, a dalej będzie posłem.
Każdy powiat ma swojego posła.
I dokładnie. Jeden poseł z jednego powiatu i ma pracować na rzecz obywateli, a nie na własną rzecz.
A ile jest tych powiatów w Polsce?
Jeżeli to zrobimy miasta na prawach powiatów, to będzie właśnie dobrze zrobione. 460 obwodów. Jest idealnie to zrobione. Tylko należy to wprowadzić.
Nawet Karol Smyk, który realizuje dzisiejszy poranek, się z tego powodu ucieszył. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku wnet.
Dziękuję również. Sachajko.pl, tam wszystko jest napisane.
I do tego Jarosław Ruch Kukiz 15, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Jest godzina 7:48.